Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego Konesera. Piotr Wojtecki.
Dobry wieczór. Nazywam się Luisa Poreda i zapraszam Was na kolejne spotkanie z cyklu rozmów z artystami targowiska sztuki. Dzisiaj jestem w wyjątkowym miejscu, a dokładnie w Jagachupało Space of Creation na Pradze, gdzie właśnie trwa wystawa, w której bierze udział Agnieszka Gajos i z nią właśnie dzisiaj będę rozmawiać. Zapraszam do wysłuchania.
Jestem Agnieszka Gajos, z wykształcenia jestem projektantką ubioru, ale nie pracuję w zawodzie, zajęłam się swoją drogą twórczą i poszukiwaniem siebie w malarstwie. Można mnie poznać po portretach, bo to jest taki główny mój temat i wątek.
Dlaczego właśnie wybrałaś portret jako swój język przekazu?
To właściwie nie jest tak, że ja wybrałam portret, trochę portret wybrał mnie. I on jakby przez wiele lat się przewijał przez moją twórczość. Był jakimś takim tematem też poszukiwań emocji. Chciałam też tak pokazywać. Przez radość dziecięcą, przez taką swobodę, po smutek.
Mhm. Czy chodzi o te emocje, które można zapisać na twarzy, które widzisz na twarzach ludzi?
Tak, zaczęło się właściwie, można powiedzieć, że zaczęło się właśnie na studiach, kiedy zaczęłam robić tkaninę i był na tej tkaninie tak bardzo gęsto umieszczone twarze, miny wesołe, bardzo takie dziecięce, swobodne. Mhm. Później ten nadruk był wykorzystywany właśnie dla różnych marek modowych, bo bardzo fajne współprace dzięki temu też się zrodziły. Mhm. I to był taki bardzo ważny właśnie twarzy. A tak mocno się to rozwinęło, kiedy był COVID i ja po prostu, no tak, byliśmy wszyscy zamknięci w domu i malowałam po prostu te portrety też jako młoda mama. Może nie młoda, ale świeżo upieczona mama, więc trochę sobie stwarzałam tych ludzi w tych portretach. I to te portrety trochę znalazły mnie. Mhm. Że jakoś tak... I później stała się to moja obsesja, już jak COVID-a nie była, że ja po prostu w tych co człowieka nie spotkałam, to po prostu musiałam go narysować. Teraz już jest trochę inaczej, odchodzę od tego, ale jest to taka moja, po prostu taki trochę znak rozpoznawczy. Lubię je bardzo, ale już mam do tego dystans. A wcześniej to były po prostu, ja bardzo lubiłam puszczone, akwarelowe, emocjonalne, bardzo takie naładowane takim ładunkiem emocjonalnym te portrety. Więc to czasy studiów, wesołe miny, cały dyplom. Ja w ogóle stworzyłam ogromny dyplom z monotypii. Ogromny, bo to były bardzo duże formaty.
Może tu się zatrzymamy i wyjaśnisz też słuchaczom, czym jest monotypia.
Monotypia to jest taka technika graficzna mono, czyli jeden. Polega na tym, że na różnych płaszczyznach w różny sposób nakładamy farbę i po prostu odbijamy, ale jest mono, jedna technika graficzna, która polega, no jest taka unikatowa, bo grafika raczej ma wiele odbitek, a to jest jedna odbitka. No więc te grafiki, no to są prace, mam ogromny do nich sentyment. One były duże i właśnie też bardzo emocjonalne. I jak skończyłam studia, to przez długi czas nie tworzyłam żadnych portretów, a później właśnie jak wróciłam do twórczości, wróciłam do takiej twórczości malarskiej, no to właśnie te portrety też jakoś obudziła się taka chęć. No później ten COVID i to tak. A teraz po prostu podchodzę już do tego też tak bardziej abstrakcyjnie, też te portrety przerabiam, że to są tak naprawdę takie portrety abstrakcje, czyli tam nie ma żadnej konkretnej osoby, tylko tam po prostu jest taki człowiek w takim ujęciu abstrakcyjnym.
Człowiek jako taki.
Tak, człowiek jako taki, no. Że to tak się ewoluowało, ten portret. Ale to też jest ciekawe, bo ja też ostatnio to odkrywałam, jak zaczęłam właśnie sięgać korzeniami, skąd ten portret się wziął. No to w okresie nastoletnim, bo wcześniej tak raczej jakieś takie rzeźby robiłam bardziej. No właśnie tak, po studia. To ciekawe, no, że i tak to się zamknęło. No i teraz też robię portrety, ale bardziej takie abstrakcyjne.
I coraz bardziej myślisz, że będziesz zmierzać właśnie w stronę abstrakcji? Czy ona cię gdzieś pociąga? Czy jednak
teraz już mnie bardziej pociąga. Bo to w tych portretach to jest bardzo ciekawe, że te moje portrety w takim mocnym czasie, jak ja je bardzo dużo robiłam, były bardzo mocno dokadrowane. Mhm. Nie były w ogóle, tam nie było człowieka, ciała, nawet była szyja i ta głowa ogromna. Mhm. One były mocno skadrowane, tylko oczy, nos, takie właśnie. Mhm. A teraz odchodzę dalej. Tak jakbym trochę odchodziła i tego człowieka chciała zobaczyć w szerszym kontekście.
Może z jakiegoś dystansu bardziej, czy bardziej w całości?
Bardziej w całości, z dystansu, mm-hmm. bardziej z oddechem. Chciałabym go w jakimś kontekście, w jakiejś przestrzeni. Wcześniej to było bardzo mocno skadrowane, tak jak ja bym podchodziła po prostu, tak jak do ciebie podchodzę bardzo blisko. Teraz tak odchodzę, więc człowiek bardziej mm-hmm. w jakimś kontekście. No.
A skąd jest taka zmiana, jak myślisz?
Skąd ta zmiana? Chyba dużo bardzo się na to składa. Wydaje mi się, że jestem w innym stanie psychicznym. COVID troszkę miał wpływ na mój stan.
Ja jestem też zwolenniczką takiego podejścia właśnie, że my nie musimy do końca rozumieć, dlaczego tworzymy to, co tworzymy. Bo to często jest trochę poza naszym językiem.
Też jestem taką zwolenniczką i chyba to w sobie też lubię, że ja działam bardzo intuicyjnie. Mhm. Ja ciągle poszukuję. Moje malarstwo jest eksperymentalne. Pozwalam sobie na nie, pozwalam sobie na błędy, poszukiwania jakby warstwy jakieś. Tak, jest bardzo żywe.
Wiemy, że malujesz portrety, już to powiedziałaś. Ja tu jeszcze dodam od siebie, że często w mocnych kolorach.
Moje malarstwo nie są, w moim malarstwie to jakby nie do końca zawsze te portrety i człowiek, tak? Ale jest bardzo o emocjach, o napięciu, o czymś niedosłownym, o jakiejś tajemnicy. To nie jest do końca człowiek w takim kontekście jeden do jednego człowiek, tylko o istnieniu jakimś, o jakichś stanach takich, wiadomo, stanach psychicznych i tak dalej, ale bardziej właśnie ja nie lubię dosłowności. Szukam niedosłowności w malarstwie.
Tajemnicy jakiejś? Nieokreśloności?
Tak, tak.
Czy zdarza ci się, że ktoś przychodzi do ciebie i malujesz jego portret również? Na zamówienia na przykład?
Tak, oczywiście. Ja maluję na zamówienie, a to jest zupełnie inna praca.
No właśnie, jaka to jest praca wtedy?
Jak pojawia się taki człowiek, ja muszę wiedzieć, klient, muszę wiedzieć, czego on potrzebuje, bo niektórzy potrzebują po prostu mnie, żebym ja zinterpretowała ich i zrobiła tak, jak wolno wola, a niektórzy z konkretnymi, niektórzy lubią szkicowość, ten kolor, bo ja różnie maluję te portrety. Te portrety nigdy nie jest tak, że ja mam jakiś taki, mam styl, ale jakby niektóre są bardzo dołujące i abstrakcyjne, trochę jak ufolutki. Niektóre są kolorowe, wesołe, trochę karykaturalne, jakby dzieci. Jakby moje portrety mają różne stany emocjonalne. One żyją swoim życiem i trochę się zmieniają w trakcie też badania światła, tego, jaki mamy nastrój. Patrzymy, bardzo dużo czynników jest w tym.
To jest żywe. Łapanie chwili, to jest właśnie takie żywe, że w każdym
podobno
momencie
coś takiego jak blind, że taka chwila, to jest, moje portrety jest takie, że
złapanie chwili, tak. Trochę jak migawka aparatu fotograficznego, tylko pędzlem.
Tak.
Fajnie.
Taka chwila, wiesz, że patrzymy na kogoś, kogoś widzimy i ten
taki zapis. To jest ta unikatowa chwila, bo przecież nie ma dwóch takich samych min i nawet jak się robi zdjęcia, to przecież nie da się zrobić dwóch takich samych.
Nie ma, u mnie w portretach jest na pewno dużo cienia, ale też światła, interpretacji kolorystycznej, bo ja bardzo kocham fowistów, więc też jest napięcia, te kolory potem jakby trochę na pierwszy oka nie pasują do siebie, są kontrastowe. No bardzo dużo rzeczy, ja mogłabym mówić godzinami o tym.
Właśnie, to jeszcze zatrzymajmy się przy tym kolorze. U ciebie widać bardzo mocne, kontrastujące właśnie ze sobą kolory. Tutaj na wystawie jedna z twoich prac jest w takich mocnych żółcieniach, czerwieniach, zieleniach, turkusach. Zawsze malujesz tak kolorowo?
Nie, lubię też czarno-białe obrazy, lubię też grafiki, lubię kontrast bardzo. Lubię kontrasty kolorystyczne, ale czasem moje obrazy też są takie bardzo dopasowane kolorystycznie, że to łagodnie przechodzi. To wszystko zależy, jaki mam stan emocjonalny, to wszystko zależy, kogo portretuję, kto na mnie oddziałuje, kto ma jaką urodę, ale też jakim jest człowiekiem. Jakby to jest wszystko, że to jest takie przetworzenie przeze mnie.
I znowu, to jest takie żywe i nie ma dwóch takich samych sytuacji, gdzie
nie ma, ja ktoś przyjdzie do mnie i go portretuje na żywo, że rzadko się zdarza, ale maluję wszędzie, więc jakby to stworzę 10 portretów, każdy będzie trochę inny. Albo zupełnie inny. Albo lubię w ogóle też robić zupełnie takie eksperymenty na twarzach, że no tak, jakby to jest żywe.
Czyli pozwalasz też tam sobie właśnie, tam się wkradają jakieś elementy, których na przykład tak naprawdę nie ma na tej twarzy?
Nie powiedziałabym.
Jest
może jest lekka.
Tam, tak?
Tak, interpretuję, widzę. Nie, jakby lubię podobieństwo. Nie zawsze się udaje to podobieństwo. Podobieństwo jest trudne, szczególnie w ruchu, bo ze zdjęcia trochę łatwiej. No to jest dużo takich mówić też myków. Wolę na pewno, wolę na żywo.
Wolisz, mimo że jest trudniej, tak? A dlaczego?
Bo lubię żywego człowieka. W COVID-zie właśnie ze zdjęć dużo. No ale to jest taki moment, że ja po prostu wtedy bardzo dużo ze zdjęć i wtedy, o, to jest właśnie, bardziej interpretowałam i robiłam takie bardziej, no właśnie, bo to też inne portrety ewoluowały. Bo ja wywodzę się właśnie z tej mody i bardzo lubię też ilustrację modową, więc czasem te portrety są po prostu taką ilustracją i czymś takim ładnym, przyjemnym dla oka. Mogą być nadrukiem na koszulkach. Tak myślę trochę też właśnie modowo, ale bardzo też mnie ciągnie do malarstwa i do takiego trochę creepy, stylu brutalizmu.
To czasem jest w swoich pracach widać właśnie.
No więc to się wszystko przebija. Właśnie to jest trochę brutalizm, trochę moda. Bardzo takie zupełnie kontrasty, prawda? ale ja to lubię łączyć.
Bo to jesteś ty, po prostu. Jakby, mam wrażenie, że twoje malarstwo składa się z tych elementów, z których ty poniekąd się składasz.
Dokładnie
jako człowiek.
Tak. Dokładnie tak. Że jestem trochę mroczna, trochę lubię ilustracji, taką plakatowość, modę, ale też właśnie taki mrok.
Well, I look at it myself as the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere?
Co jest największą dla ciebie inspiracją w tworzeniu?
Otaczająca rzeczywistość, my ludzie. Moja interpretacja na pewno też, no może to jest takie nieskromne, ale ja też jestem dla siebie inspiracją. Moja wrażliwość jakby to jest też, bo bardzo lubię też jakoś taką nienachalność i żeby to wszystko miało też jakąś swoją szlachetność taką i szukam też takiej harmonii. I bardzo lubię też minimalizm, też zamierzam do niego wrócić, bo też widzę, że
to jest w ogóle ciekawe też, co mówisz, bo zobacz, tutaj wymieniasz ileś wątków, które się w tobie pojawiają podczas tworzenia i tak naprawdę ile trzeba złączyć w całość często jakby skrajnie innych elementów w tej swojej twórczości, żeby właśnie móc tak w pełni oddać to, co się chciało powiedzieć, to, co się czuje i to, kim się jest. Że to też nie jest takie łatwe. Jak ci się udaje łączyć te wszystkie elementy?
Rozmawiam ze sobą i dużo też mam takiego spokoju. No tak, ale wydaje mi się, że w ogóle artysta taki prawdziwy i ci najlepsi, no, czy znani, czy ci, co przemawiają do ludzi, właśnie muszą przez siebie patrzeć. Mhm. Że uczymy się, to trzeba pamiętać, uczymy się przez kopiowanie innych, jak próbujemy coś. Zawsze nie ma artysty, który nie kopiował. Zawsze interpretujemy innych artystów i tak dalej, a później patrzymy, co nam pasuje i co z nami rezonuje. Że ci artyści, co no, musi to wynikać z ciebie. Musi to być jakaś twoja prawda.
tam gdzieś to, na końcu. Nie?
Musi się tobie też to podobać. Że wiadomo, artysta tworzy dla ludzi, żeby to mu się sprzedawało, żeby się podobało innym, ale jak tobie się nie podoba, to nie ma to. No, daleko nie polecisz. O tak,
może bardzo szybko, może ten ogień taki nasz wewnętrzny chyba trochę zgasnąć.
Znaczy przede wszystkim w pewnym momencie możesz sobie zdać sprawę, że jesteś w pewnym rodzaju w kłamstwie. Mhm. Jakby sam się wlawirować, albo jesteś odtwórcą. Sztuka musi się tobie to podobać, to musi. No tak, to nie jest sama dekoracja. O, może tak. Ja lubię bardzo dekoracje, lubię ładne obrazy, ale też lubię właśnie, żeby to było gdzieś jakieś takie drugie dno, jakiś sens. No. Sens. Nie wiem, czy mówię z sensem.
Mówisz bardzo z sensem i właśnie teraz sobie pomyślałam, że to jest bardzo o autentyczności, wiesz, i o tym, że jakby w tej sztuce i w sztuce z perspektywy artysty ta autentyczność jest dla nas chyba taka właśnie bardzo ważna, że to jest to szukanie tak. siebie, nawet kiedy kopiujemy inny.
Ale to nie jest proste, bo ja przez bardzo długi czas miałam bardzo różne też prace, bo byłam panią od kotków też ilustracyjnych, nie tylko portretów. Bardzo lubię różne swoje rzeczy, bo ja, tak jak mówiłam, robię druki na tkaninach, lubię robić ilustracje, lubię modę, lubię malarstwo też takie, wiadomo, galeryjne, jakieś takie, żeby był jakiś kontekst. I długo bardzo mówię, kurczę, robię to, przecież to są, gdzie ja jestem prawdziwa w tym. Ale ktoś mi powiedział, i dużo osób właściwie mi to mówi, że to robisz, ale to wszystko jest twoje i widać tutaj twoją rękę, że jest charakterystyczne. I ja tak, kurczę, faktycznie, że nie muszę się ograniczać. I właśnie też łatwiej też prowadzić media społecznościowe, jak po prostu z tym zaakceptujesz to. Tak, robię takie i takie rzeczy i tyle.
Niezależnie od tego, co robisz, po prostu trzeba zaakceptować, że jest się właśnie w takim obszarze, bo tam gdzieś coś nas popycha chyba.
Trzeba robić po prostu, trzeba tworzyć.
Trzeba tworzyć. No właśnie, też rozmawialiśmy tu o autentyczności i o tym całym takim procesie jednak gdzieś sprawdzania ze sobą tego, co się tworzy. Dużo artystów mówi właśnie o tym i ciekawa jestem, czy ty też tak to widzisz, że ta droga artysty i ta droga tworzenia to jest jednak droga mocno samotna. I to nie dlatego, że my tacy biedni, pozamykani w tych pracowniach jesteśmy, tylko my potrzebujemy też tej ciszy i tej samotności, żeby właśnie odnaleźć siebie w tym, co my właśnie procesujemy chyba.
Wydaje mi się, że każdy ma różnie. Na przykład Beciński był bardzo taki samotny i nie wiem, czy potrzebował. Ja na przykład wcale tak nie mam. Ja potrzebuję ludzi. Ja długo byłam bardzo samotna właśnie. Tworzyłam w jakimś zamknięciu. Sama się też zamknęłam na ludzi z jakichś różnych powodów, bądź musieli nas, no tak, byliśmy w takim czasie, że nie mieliśmy kontaktu tak za dużo człowiekiem. Ja bardzo lubię ten kontakt, bo wtedy też rozumiem bardziej siebie.
Pomyślałam sobie w ogóle, wiesz, o tej takiej rzeczywistości, w której my na przykład właśnie całymi tygodniami siedzimy w pracowni, na przykład przygotowujemy jakąś wystawę. I tu w ogóle jest samotność, bo tu nie ma czasu.
A to wtedy jest skupienie. To nie jest samotność, tylko skupienie. To są dwie zupełnie inne rzeczy.
No tak, wiesz, bo tak sobie myślę, że jakby to skupienie wymaga tej samotności po prostu. Ja przynajmniej tak mam, że ja przy ludziach się tak, nie wiem, skupić.
Rozpraszamy się. Tak, ale to jest, no to oczywiście, to ja bardzo lubię też to skupienie. Tylko żeby to skupienie było, trzeba się naładować pewnym rodzaju energią. A sami wiem, no i naładować kogoś i siebie. I uważam, że relacje międzyludzkie są bardzo potrzebne. Długo nie uważałam tak. Ja bardzo się zmieniłam też jako człowiek i artysta na przestrzeni lat.
A co się takiego zmieniło? Najbardziej co dostrzegasz?
Zdałam sobie sprawę, że potrzebuję właśnie też, że lubię, jestem człowiekiem społecznym. Długo tak nie było. Byłam dużym bardzo alienem. A może tak mnie nie odbierali, ale ja tak o sobie myślałam.
Czy to oznacza, że zaczęłaś lubić właśnie spotkania z ludźmi na wernisażach, na targach sztuki? Dużo się pojawiasz w różnych miejscach?
Bardzo lubię targowisko sztuki i też uczestniczyłam w innych takich, no tak, jeździłam na targi. Bardzo lubię kontakt z drugim człowiekiem, z odwiedzającymi, z klientami, z innymi artystami. No jesteś taką częścią wtedy.
Czujesz się częścią czegoś, czegoś fajnego, jakiegoś świata w ogóle sztuki.
W ogóle jakiegoś świata, tak. Jakby też... Fajne jest, bardzo ja lubię też, może to dziwnie zabrzmi, lubię krytykę, lubię jak ludzie pytają, lubię jak się dziwią. Nie zawsze trzeba do mnie przyjść, o jakie fajne, ale czego takie brzydkie, też spoko. I są też takie opcje i pytam ludzi i oni się dziwią, że ja pytam, że chcę wiedzieć. I wtedy, tak no, lubię też prowokować, ja lubię pytać, ja jestem znana z tego, że lubię pytać.
Trzeba się nastawić, podchodząc do ciebie na stoisku, że zaraz się usłyszy jakieś pytanie.
Niestety tak, tak, lubię fajnie. Wiedzieć też, co ludzie myślą o mojej sztuce i nie zawsze to muszą być zachwyty, nie, nie.
Ja bym nawet powiedziała, że jak ktoś podejdzie i tylko powie, o fajne, to to jest takie,
za mało.
My nie tego chcemy, my chcemy usłyszeć... Tu mnie coś poruszyło, tu zobaczyłem coś tam. O Jezu, nie podoba mi się, ale nie wiem dlaczego. To,
co
to
o tym myślą,
rzeczy.
Co czują. Tak, bo to jest konfrontacja i wtedy jest prawdziwa rozmowa.
Tak. Z czegoś jest fajna, kiedy ktoś właśnie się odważa, żeby do nas przyjść i nawet powiedzieć, nie, ja nie lubię pani twórczości, ale...
Po to to robię, nie robię po to, żeby się podobało, tylko żeby wzbudzało jakieś emocje. Emocje są na pewno bardzo ważnym tematem mojej sztuki.
Thank you.
Czego poszukujesz w tworzeniu? Tak a propos, czy to są właśnie te emocje, które chcesz wywoływać u innych?
Poszukuję na pewno siebie, poszukuję jakiejś prawdy, poszukuję jakiegoś piękna, jakiejś harmonii, ale też chaosu, skrajnych, zobacz, sama nawet nie wiedziałam, skrajnych zupełnie rzeczy. Ale na pewno też czegoś nieoczywistego. Nieoczywistego piękna, ja bym to tak nazwała. Nieoczywiste piękno, no.
I odnajdujesz w tworzeniu te wszystkie rzeczy, których tam szukasz? Czy to jeszcze muszą inne się
stwierdzić, czy ja odnajduję. Staram się. Ja lubię swoje rzeczy, lubię swoją twórczość. Staram się, żeby była dobra. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Też żeby była autentyczna. No więc to inni muszą ocenić. Ludzie, którzy mnie znają.
A co kłębi się w twojej głowie, kiedy malujesz?
Oj, to bywa różnie. Albo bardzo jest właśnie, mam zły nastrój i mnóstwo złości i wyładowuję się na obrazie. Albo właśnie chciałabym spokoju, bo ja też oprócz twarzy lubię bardzo pejzaż, lubię abstrakcje. Jakby mnie bardzo rzeczywistość inspiruje też nasza, wszystko. Wbrew pozorom też technologia i zamęt i ten chaos właśnie otaczający, więc to jest wszystko takie nagromadzenie. A czasem też trochę spokój. To...
Wszystkiego po prostu życie.
Dokładnie, życie. Jakby ja jestem częścią tego całego procesu.
A powiedz, kim są twoi odbiorcy? Którzy są z tobą, ci, którzy do ciebie wracają? Co byś o nich powiedziała?
Otwarci bardzo. Otwarci na kolor, otwarci na eksperyment. Odważni. I też taka właśnie poszukiwanie właśnie też czegoś nieoczywistego. Na pewno. Tacy, że nie lubią dosłowność, ale też są bardzo tacy doceniający też moją szczerość wyrazu obrazów, ale też moją szczerość. Wydaje mi się, że też no na pewno ma duży wpływ moja osobowość. Zdałam sobie z tego sprawę, bo jako młoda artystka nie wiedziałam tego, że bardzo ważna jest też osobowość artysty. Więc mam świadomość tego. Mam świadomość tego, że też jakby moja osoba ma wpływ na to, jak moja sztuka jest odbierana.
Czasem chyba właśnie jest też trochę tak przecież, że niektórzy kupują obrazy czyjejś osoby dla tej osoby już w którymś momencie nawet.
Wydaje mi się, że większość tak
jest. Że nawet to, co kupują, jest czasami drugorzędne. Ważne jest to, kto namalował tą pracę.
Różnie to jest, ale czasem kupujemy obraz, podoba nam się, ale jak poznamy kogoś, to przestaje nam się podobać, później, a jak poznamy i jest fantastyczny, to już w ogóle, to jesteśmy ich klientami. No różne. Sami mamy w rzeczywistości, tak przecież wszystko, co od nas otacza, było wytworem czegoś, prawda? Kupujemy perfumy, kupujemy jakąś markę butów, za tym stoją ludzie, tak. Jakaś idea,
kupujemy
kolorystyka, idea, tak. Duch, marki przecież na tym polegają, no mam tego dużą świadomość, ja jestem też klientką określonych marek, i określonej stylistyki. No, styl jest bardzo ważny na pewno.
Czy chciałabyś być sławna jako artystka?
Tak.
Dlaczego?
Bardzo bym chciała być sławna, bardzo. Chciałabym, żeby na puszce Coca-Coli, zawsze to mówię, był mój obraz.
Tak. Dlaczego akurat Coca-Coli?
Po prostu najbardziej takim symbolem popkultury, wydaje mi się. No, ale też na płytach na przykład bym chciała, na okładkach, żeby moje obrazy były, na t-shirtach, na ciuchach.
Może na książkach, na okładkach książek.
Na okładkach książek, tak. Jakby mogła, no bardzo tak, mogłabym, komiks można by było ze mnie zrobić. No po prostu wszystko, bardzo tak. Po prostu artyści to nie są, to mają już jakieś zaburzenia.
To nie są normalni ludzie.
Jest to rodzaj zaburzenia artysty. To jest pewien rodzaj wybór, bo rozmawiałam z moją koleżanką. Bycie artystą to jest pewnego rodzaju wybór i rezygnacja z pewnych rzeczy. Niełatwa zawsze, z pewnego rodzaju funkcjonowania życiowego. To nie jest łatwe tak zostać, a ja świadomie zostałam artystką.
Wiesz, przypomniała mi się rozmowa, którą miałam też tutaj dla Radia Praga z artystką Zuzanną Jankowską. I bardzo się śmiałyśmy, ponieważ wymyśliłyśmy określenie spektrum artyzmu.
Tak.
Że artyzm to jest rodzaj choroby.
Tak.
Po prostu ten artyzm nas dopada i zostaje już po prostu
z nami. Ale ty też tak uważasz przecież, że to jest pewien rodzaj wyboru i rezygnacji.
Tak, to zawsze się wiąże z rezygnacją z pewnych rzeczy. I to
kosztem
jest...
czegoś to się jakby prywatnie tak samo. No. To nie są proste wybory, ale ja jestem szczęśliwa i satysfakcjonujące są bardzo.
To może jeszcze tak wspomnimy, dlaczego to są trudne wybory? Dlaczego tak jest, że jednak...
Regularna praca jest inna niż praca artysty. Wychowywanie dziecka jako artystka jest inne niż wychowywanie kogoś, kto ma od godziny do godziny pracę. Mogłabym wymieniać. Gotowanie obiadu, sprzątanie, praca, wyjazdy, finansowe rzeczy, wszystko.
Tak, to jest bardzo specyficzny tryb życia. Pomyślałam sobie teraz o tych dzieciach, że akurat nasz zawód trochę tak może ułatwia nawet, bo kiedy nie masz pracy od do, możesz malować w domu i możesz z tymi dziećmi więcej może być. Czy to wcale tak nie jest?
Wydaje mi się, że jak ma się uregulowany tryb życia, jest się poukładaną osobą, może być łatwiej. Ja jestem troszkę czasem chodzącym chaosem.
Znam takiego artystę, on się nazywa Wojtek Brewka i on był prawnikiem. Kiedy jego partnerka zaszła w ciążę z ich bliźniakami, to właśnie wtedy Wojtek podjął tą decyzję, żeby już tylko zająć się malowaniem i zostawić pracę, bo jego praca powodowała, że on był po prostu w biurze od rana do wieczora. I on uznał, on postanowił, że on nie chce w ten sposób wychowywać dzieci, że jego partnerka jest sama. I on wtedy rzucił pracę, oni razem jakby stworzyli galerię, no która jest w centrum Warszawy do dzisiaj, po to, żeby tymi dziećmi móc się po prostu fajnie zajmować. I ten zawód dał mu tą możliwość, bo on jednak pracując w dużej korporacji jako prawnik nie miał szansy na to.
Na pewno tak, i mój syn nawet to mówi, że no na pewno jestem taka bardziej dostępna.
No właśnie.
Tak, na pewno, ale też no ciężko jest, no i to wszystko jest do pogodzenia. Ale jest inny rodzaj na pewno życia.
Tak, zdecydowanie jest mniej uregulowany, może przez to mniejsze poczucie bezpieczeństwa mamy też w tej codzienności, też. Nie tylko przez powiedzmy...
Ale z drugiej strony jest inspirujący też.
Jest na pewno ciekawie, na pewno nie jest nudno.
Kreatywnie, tak.
Jest kreatywnie, dokładnie. Słuchaj, a myślisz, że sztuka jest dla każdego?
Czy sztuka jest dla każdego? To bardzo dobre pytanie. Sztuka jest dla osób, które chcą po prostu ją mieć w swoim życiu. I to jest bardzo spoko, jeśli ktoś nie. Jeśli ktoś nie ma ochoty i nie rozumie, to nie musi. Uważam, że jest bardzo potrzebna i uwrażliwia i inaczej dzięki temu właśnie no, ona przekazuje emocje. Tak jak muzyka jest bardzo ważna też.
Czyli do czego nam jest sztuka potrzebna? Do wyrażania emocji, do odczuwania emocji?
Do odczuwania, do wyrażania. Do odczuwania piękna. Piękne filmy, piękny ubiór, piękny obraz, rzeźba. No jakby... No nie wiem, to jest dla mnie tak oczywiste, że ja nawet nie jestem w stanie o tym mówić. No po prostu co innego jest... No my jesteśmy też ważni, ale to jest też taka chwała tego, co z nas otacza.
Takie ukochanie piękna. Które
tak, przyrody. Przyroda przecież jaką jest inspiracją. Tak. Moje twórczości też jest jakaś przyroda, chociaż może jej tak nie widać, ale nawet tym kolorem. No nie maluję kwiatów z jakichś powodów takich, ale też właściwie maluję, tylko może...
Słuchaj, malujesz człowieka, który też jest częścią przyrody.
Ale w sumie kwiaty też maluję. Bardzo lubię na druki na przykład kwiatowe. No.
Robisz na tkaniny właśnie takie na przykład kwiatowe wzory?
Bardzo lubię. Lubię w ogóle ubiór w kwiaty bardzo. Lubię się ubierać w kwiaty. Ale też no bardzo, ja dużo bardzo rzeczy lubię i na wszystko znajduję jakieś miejsce.
Czyli tak podsumowując, sztuka naprawdę jest dla każdego, a ja bym jeszcze powiedziała, co też z kilkoma już artystami...
Sztuka jest dla każdego, tak.
Rozmawialiśmy też o tym, że nawet osoby, które się nie interesują sztuką, muszą pamiętać, że sztuka otacza nas wszędzie i my czasami nie myślimy, patrząc na coś, że jest sztuką.
Ja bym inaczej powiedziała, to nie tak, że sztuka jest dla każdego. W każdym sztuka jest. O, może tak. Nawet jak ktoś sobie nie zdaje sprawy, to on korzysta ze sztuki.
No właśnie.
Bo popkultura też jest rodzajem sztuki, prawda? Jak ktoś jest... No różne są jej przejawy.
Ubieramy się w ubrania zaprojektowane przez drugiego człowieka.
Nie
tak?
Oceniajmy się przez pryzmat. Jest taka sztuka, taka stylistyka, styl w ogóle, jak ludzie się wyrażają. Czy lubisz sportowe ubrania? To też jest rodzaj sztuki, jak się na sportowo ubierasz kolorystycznie. Czy no jakby to jest tak... Wyrażanie siebie, gotowanie. Też, tak? Gotowanie. Mi się wydaje, że sztuka jest w każdym. Tak. Może nie dla każdego, bo to właśnie tak nas ocenia, tak? No więc ja inaczej bym
napisała. Bardziej, że sztuka jest w każdym po prostu.
Tak, tak.
Bardzo ładnie powiedziane, podoba mi się. No dobrze, a to w takim razie, jeśli sztuka jest dla każdego, to dlaczego sztuka tyle kosztuje?
Ale czy sztuka tak dużo kosztuje?
To słyszę często od ludzi, chociażby na targach sztuki.
Nie uważam tak. Dlatego... Przepraszam, ale nie uważam tak, bo sztuka to jest, no właśnie, sztuka dlaczego dużo kosztuje? Idziemy na targi i wcale nieprawda, że nie można naprawdę za 200 zł sobie fajnej ilustracji, może w mniejszym formacie. Aha. To jest kwestia kosztów, ile my wydajemy na te farby i blitramy.
200 zł to jest
ale jak farby. Komuś pójdzie ta sztuka i ktoś się staje nazwiskiem, to inni ludzie też chcą na tym zarabiać. Więc on potrzebuje sztabu ludzi, więc musi ich też utrzymać. Jakby farby kosztują, czas kosztuje, edukacja czasem kosztuje. Ja kończyłam bardzo dużo różnych kierunków. Bardzo dużo eksperymentowałam i szukałam siebie. Więc to kosztuje materiały, udział na różnych eventach, promocja. Aplikacje. Przecież tak, to nie jest wszystko za darmo, więc dlatego to
nic nie jest za darmo. Nawet udział w konkursach obecnie w większości przypadków jest płatny i my na to wszystko.
To nie jest tak, że my sobie wymyślamy cenę obrazu, bo tak, bo chcemy, tylko po prostu takie są koszty życia.
Tak, dokładnie. Dokładnie. I oczywiście mówimy tutaj też o tych artystach, którzy powiedzmy, że sprzedają swoje prace w przedziale kilkaset złotych do kilkanaście tysięcy.
Mam taki przedział, mam pracę naprawdę też za 100 zł.
No ja zawsze sobie też myślałam, że fajnie mieć w ogóle swoje prace też jak do różnych przedziałach cenowych,
mieć, oczywiście.
Mieć też dla osób, które no po prostu nie mają, no nie mają tego budżetu na sztukę, chociaż ja zawsze też uważam, że to jest kwestia wydatkowych priorytetów.
Ale ja też się wymieniam też na zasadzie barteru, jak ktoś też ma coś fajnego siebie do zaoferowania, nawet w postaci pozowania, więc to jest wszystko... Można na pewno też dogadać, nie wiem, czy ratalne jakieś. Nie wydaje mi się, żeby sztuka była. No właśnie, wynajęcie sali, galerie, nie.
Często musimy też oddać pewien procent ze sprzedaży obrazu, czy stronie internetowej, czy właśnie galerii. I tak naprawdę te koszty urastają do sporych sum, jak tak sobie policzyć.
Początkujący artyści też nie są drodzy. A później, jak już osiągasz jakiś, no właśnie, sukces, czy zaczynasz być rozpoznawalny, no to inaczej to wygląda. Tak? Wszystko kosztuje.
Tak, tak. Myślę, że ludzi najbardziej, wiesz, zadziwia ta rozpiętość cenowa właśnie, nie? Od kilkudziesięciu złotych do wielu milionów za
niestety nie psujmy rynku też. Jest niestety tak, że jak nie mamy poczucia własnej wartości i świadomości tego, ile to kosztuje, tylko tak sobie dajemy ceny, to psujemy czasem też ten rynek. Trzeba się tak zobaczyć, jakie są też realia. Dużo osób, żeby sprzedać, zaniża.
Ja też jakby rozróżniam też dwa rodzaje artystów. Jedni to są osoby, które często traktują po prostu na przykład malowanie jako hobby, jako coś takiego zupełnie dodatkowego. Więc oni sobie pozwalają na sprzedaż taniej, bo to nie jest ich źródło zarobku.
Dokładnie.
A są artyści, którzy są artystami zawodowymi. I tutaj sytuacja się o tyle zmienia, że w ogóle jako hobby nawet, malarstwo to jest bardzo drogie hobby tak naprawdę, jeżeli chcesz używać fajnych materiałów i cały czas się rozwijać,
sztuka,
uczyć.
Sztuka, każda forma jest naprawdę droga.
Tak, tak. No rzeźby z brązu.
Ale ja...
To też nie może być już hobby przecież, żeby robić
sobie rzeźby. Rzeźby z brązu, osiądzu, różne. Nawet z drewna jest drogie. Tak. Wszystko jest. Nawet z papieru, bo to przecież też trzeba jakoś zabezpieczyć. Ale chciałam powiedzieć, bo to jest ważna rzecz, uważam, że trzeba kupować sztukę, żeby właśnie ludzie nie od jakichś, że tak powiem, firm, które to masowo produkują i kradną bądź nie, ale po prostu nie ma unikatowości, tylko naprawdę lepiej troszkę więcej i wspierać też ten nasz rynek, szczególnie w Polsce.
Tak, tak, bo dzięki temu się też będzie rozwijał i my będziemy tutaj ten kapitał sobie nawzajem mnożyć.
A nigdy nie wiadomo, kogo kupujemy, ale warto kupować to, co nam się podoba, bo może się okazać, że była to trafna inwestycja.
Tak, bo nigdy nie wiadomo rzeczywiście. Tutaj jest wielka zagadka, co się z danym artystą w przyszłości stanie, ale bardzo często jednak te obrazy drożeją z czasem. Jeżeli artysta utrzymuje się cały czas na rynku, no to dokładnie, nie ma przebacz, nawet inflacja powoduje, że ta cena się podnosi i potem tą pracę też można sprzedać. Ja sobie też myślę, że to jest w ogóle korzyść dla obu stron. Przecież ta sprzedaż, kupno obrazu, dostajemy do domu coś tak wyjątkowego. Tak, tam jest ślad pędzla, tam jest osobowość człowieka na ścianie.
Dokładnie, dlatego, tak jak mówiliśmy, sztuka jest potrzebna i dla każdego, kto potrzebuje.
I wzbogaca tą naszą codzienność. I ja zawsze
tak, i to
mówię,
się napędza jakby. Kupisz taniej troszkę obraz, jeden. Ten artysta dzięki temu staje też, ma to wsparcie i finansowe, ale też chce mu się. Jakby to wszystko się napędza, rodzaj wymiany energii przecież. No i to jest
dokładnie, bardzo ważne. Ja też tak zawsze lubię mówić, że ten nowy obraz w domu to jest taka niecodzienność w codzienności, że ten dom już nigdy nie będzie tym samym domem.
Ma tą duszę.
I ma tą duszę, tak, tak.
A jak kupimy je, no nie wiem kto stoi, no ale są też takie prace po prostu, nie wiem, nie ma są takie masowe obrazy, prawda?
Tak,
które są przez komputer czy sztuczną inteligencję. Tak. Kupujmy naprawdę od tych faktycznych ludzi.
Tak, tak, bo to naprawdę wnosi wartość. Wiesz, to jest takie zabawne. Wczoraj u mnie w domu była moja znajoma i zaczęła się rozglądać po przedpokoju i tak, a to co? I ja tak mówię, tu są kwiaty zerwane na tej łące i tej. A ten dzbanuszek na te kwiaty to ja kupiłam na takim targu, gdzie taka ceramiczka robiła je ręcznie i coś tam. I u mnie bardzo dużo rzeczy w domu ma historię i powiem ci, że jak je zaczęłam mi opowiadać, to ja rosłam od tych historii, że ja mam taki cudowny dom. To nie są jakieś drogie, ja nie mam drogich rzeczy w domu, ale to są takie wyjątkowe przedmioty, które jak gdzieś tam łowię. One są rękami drugiego człowieka robione. Ja znam historię tej osoby, znam historię tej rzeczy i fantastycznie
mają duszę,
się żyje.
Mają duszę, mają to życie, mają nas i to nas tak buduje. Mhm.
Tak. Ja myślę, że tak, że my też rośniemy, rozwijamy się właśnie dzięki obcowaniu z takim przedmiotem wykonanym ludzką ręką, ludzką głową wymyśloną.
Na to się składamy też tak.
Bye.
Dobrze, to słuchaj, Agnieszka, czy myślisz, że sztuka może zmienić, czy zmienia świat na lepsze?
Myślę, że tak. Myślę, że zmienia na lepsze.
A w jaki sposób?
W nieoczywisty sposób mówi nam o jakiejś rzeczywistości. Przez sztukę poznajemy różne światy. Nasza percepcja człowieka jest bardzo ograniczona. Mamy ten wzrok, mamy słuch, jak wszystko jest okej, nie zawsze. Ale też nie mamy, jakby nie będziemy wszędzie na ziemi. A dzięki sztuce możemy być więcej trochę. Ja to tak interpretuję, że to jest takie okno nasze, że no tak, jesteśmy tutaj na przykład i co nas otacza? Podłoga, ściana, no i na przykład ja bym chciała być teraz w Hiszpanii, no i poczuć słońce. To nie muszę sobie odpalić wcale komórki, tylko mogę sobie pójść do galerii i kolorowy obraz hiszpański i jakby bardziej czuję to, tego ducha niż na zdjęciu. Rozumiesz, co
tak, mówisz? Oczywiście, doskonale wiem, o czym mówisz. Tak. Ja potrafię w muzeum siedzieć przed jednym obrazem na przykład przez 2 godziny, bo tyle rzeczy w nim widzę.
Dokładnie.
Aga, tak pięknie zakończyłaś tą naszą rozmowę i tak pięknie opowiedziałaś po prostu o tym, dlaczego potrzebujemy sztuki i dlaczego
potrzebujemy koloru, potrzebujemy świat. Naprawdę chodźmy do muzeów, pytajmy się siebie, co nam się podoba, opowiadajmy sobie. Ważne jest, żebyśmy otaczali się rzeczami, które nam się naprawdę podobają. Byli autentyczni, w tym zachęcam do autentyczności.
Bardzo Ci dziękuję. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Gajos, a nagrywamy z fantastycznej przestrzeni Jaga Chupało Space of Creation na warszawskiej Pradze. Dzięki, Aga.
Radio Praga.